z uśmiechem na twarzy.
W piosence była ropucha kłamczucha, a w jednej z bajek do ucha autorstwa Grzegorza Kazdepkę główne postaci to żabi książę i dziewczyna. Bajkę przeczyta Andrzej Mastalerz.
Żabi książę i dziewczyna.
Pewien żabi książę wyszedł na brzeg stawu i udał się na spacer. Skakał to tu, to tam, aż wreszcie napotkał płaczącą dziewczynę. Mimo, że była młoda i bardzo piękna, nie podobała mu się. Jest za smukła i za mało śliska, myślał żabi książę. Tak, stanowczo, za mało śliska. Prawdę mówiąc, budziła w nim obrzydzenie. Dlaczego płaczesz, dziewczyno? Zapytał.
Zła.
Czarownica, załkała dziewczyna,
zaczarowała mnie.
i rozpłakała się jeszcze bardziej. Żabi książę, cokolwiek by o nim nie mówić, miał dobre serce. Spytał więc, czy może jej jakoś pomóc. Owszem, możesz, wykrztusiła z nadzieją. Proszę, pocałuj mnie. Książę wzdrygnął się cały, bowiem myśl o pocałowaniu dziewczyny przepełniała go wstrętem. Z drugiej jednak strony było mu jej żal. Co tam obrzydzenie, pomyślał. Raz, dwa i po krzyku. Poczekał, aż dziewczyna pochyli się nad nim, a potem podskoczył i pocałował ją w same usta. A tu cud! Dziewczyna przemieniła się w piękną żabkę. Tak ślicznej żabki nigdy jeszcze nie widział. Z miejsca też się jej oświadczył. Szlachetny młodzieńcze, zakumkała miłym głosikiem żabka. Nie muszę ci chyba mówić, jak bardzo jestem ci wdzięczna. Nie muszę też chyba opowiadać, jak bardzo cierpiałam przemieniona w człowieka. Za to, że odczyniłeś czary złej czarownicy, zostanę twoją żoną. Tak też się stało. Tydzień później odbył się ich ślub i wesele. I ja tam byłem, miód i wodę piłem, a co tam usłyszałem, tu wam wykumkałem.
Ryby, żaby i raki raz wpadły na pomysł taki, żeby opuścić staw, siąść pod drzewem, zacząć zarabiać śpiewem. No ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak, karp wydął żałośnie skrzele. Słuchajcie mnie, przyjaciele, mam sposób zupełnie prosty, zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak, rak wtedy rzecze rodacy, musimy wziąć się do pracy. Mam pomysł zupełnie nowy, zacznijmy kuć podkowy. No ale cóż, kiedy ryby kuły tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Odezwie się więc ropucha, straszna tu u nas posucha, coś zróbmy, coś zaróbmy, trochę żywności kupmy. Mam sposób, ja wam mówię, zacznijmy szyć obuwie. No ale cóż, kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Lin wreszcie tak powiada, czeka nas tutaj zagłada. Opuściliśmy staw przeciw prawu, musimy wrócić do stawu. I poszły lecz na ich szkodę, ludzie spuścili wodę. Ryby w płacz, reszta też lecz czy łzami, zapełni się staw, zważcie sami. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Byle jak. Byle jak.
Znany chyba wszystkim i dorosłym i dzieciom wiersz Jana Brzechwy, śpiewany przez Ewę Konstancję Buchak, zakończył audycję z uśmiechem na twarzy. Proponuję przejście do tematyki poważnej. Będzie to przedstawione przez Teodora Jeskę-Chojnickiego wydarzenie z życia Zawiszy Czarnego. Ze względu na reklamy podzielone na dwie części. Triumf Zawiszy Czarnego. Przywykło Perpignano, ulubiona letnia rezydencja królów aragońskich, do różnobarwnego tłumu gości. Ale nigdy jeszcze nie widziało tylu cudzoziemców, jak w końcu września 1415 roku. Bo oto przybył do cichej mieściny, siedzącej sobie w uroczej dolinie, w klombach platanów, cyprysów i oleandrów, zakrytej od wichrów północnych posępnymi korbierami, owianej od wschodu szumem Morza Śródziemnego, jak w ciepłym gniazdku, najpotężniejszy pan świata chrześcijańskiego, świętego państwa rzymskiego władca, rycerski, w przepychu się kochający cesarz Zygmunt. Przybył z soboru konstancjańskiego po smutnej egzekucji Jana Husa, aby nakłonić antypapę Benedykta XIII do abdykacji. Za hojnym, rozrzutnym panem ciągnęło wojsko biskupów, prałatów, doktorów kościoła, dygnitarzów dworskich, rycerzów, śpiewaków i grajków. Ferdynand Aragoński przybiegł powitać najdostojniejszego gościa. Najpiękniejsze damy Aragonii, Kastylii i Prowansji pospieszyły do Perpignano, żądne hołdów i zabawy. Dziwowała się skromna mieścina od rana do wieczora. Jakże nie miała się dziwić, kiedy jej wąskie ulice zaroiły się narodami, o których nigdy nie słyszała. Niemcy i Węgry, Czesi i Polacy zapełnili wszystkie winiarnie, gwarząc przy kubku językami tak zgoła odmiennymi od mowy Perpiniańczyków, iż nie można było zrozumieć ani jednego słowa, ani jednego dźwięku. Ale tylko dla panów możniejszych znalazło się wygodne pomieszczenie w samym mieście. Nieprzejrzany tłum drobniejszego rycerstwa, giermków, grajków i ta cała wiecznie głodna hołotka różnych wydrwigroszów i żebraków, tworząca w wiekach średnich zawsze hałaśliwy ogon dworów pańskich w podróży, rozłożyła się szeroką wstęgą w namiotach lub pod gołym niebem, dokoła murów miasta. Kiedy wieczorami zapłonęły tysiące ognisk, zdawało się, że płomienny pierścień objął stary gród aragoński, grożąc mu pożogą, zniszczeniem. Ale nie krwiożerszych wojowników oświecały tym razem czerwone blaski ognisk, jeno wesołe, rozbawione twarze nieszkodliwych, a hojnych gości. Szeroką strugą przelewało się złoto i srebro z kieszeni rycerstwa i sług pańskich do worków winiarzy, grajków, linoskoków i wesołych cór Wenery. Słońce zgasło już dawno za korbierami. O tej porze milczały zwykle domy zajezdne i winiarnie, spało Perpignano i goście jego, ale dziś ruszało się jeszcze miasto, jak gdyby trąby pachołków miejskich obwieściły dopiero dzień powstający. W ogrodach przy świetle pochodni czyścili giermkowie miecze, zbroje, hełmy. W stajniach oglądali rycerze rumaki bojowe. Winiarnie rozbrzmiewały żywą utarczką głośnych dysput. Jak sądzisz, Gastonie? Mówił pan de Lezignac, czarnowłosy, czarnooki prowansalczyk, rozparty przy głównym stole pod złotym aniołem. Czy znajdzie się w pośród zebranego rycerstwa śmiałek tak odważny, który by chciał jutro skruszyć kopię z przesławnym Janem Aragońskim? Już się taki śmiałek znalazł, odparł pan Gaston de Olenzac, rycerz doświadczony w wielu bitwach, mimo lat młodych. Ciche, stłumione, zdziwione – a, opłynęło stół dookoła. Kilka par ciekawych oczu zwróciło się na pana de Olenzac. Znalazł się? – rzekł pan de Lezignac, potrząsając głową. – No, no, śmiały. Ale nie chciałbym być jutro w jego skórze, ani się obejrzy, kiedy zwali się z siodła. Niepewne bywają wyniki wszelkiej walki. Żartujesz. Tam, gdzie Jan Aragoński staje w szrankach, nie ma nigdy wątpliwości. Wszakże to najprzedniejszy rycerz chrześcijaństwa. 100 razy zdobył już wieniec na turniejach. Chyba jakiś głupiec lub szaleniec może wpaść na pomysł potykania się z takim mistrzem. Będziemy mieli jutro dzień wesoły. Ale któż on, ten zuchwały głupiec? Zawisius Niger nazywa się jutrzejszy przeciwnik Jana Aragańskiego. Zawisius? Niger? Ha, ha. Pies to czy jakie inne zwierzę? Śmiał się pan de Lezniak, śmieli się towarzysze stołu, śmiała się cała winiarnia. Ze wszystkich ław podnosili się francuscy, angielscy i hiszpańscy rycerze, wtórując weselu głównego stołu. Zawisius i Niger, tak się u nas nawet psy nie nazywają. Ogromnie bawiło kompanię nazwisko cudzoziemskiego rycerza. Jedynie pan Olenzak nie brał udziału w hałaśliwej uciesze towarzystwa. Gdybyście raczyli wyślubić nos poza granice Francji, szlachetni panowie, odezwał się, kiedy wrzawa ucichła, dowiedzielibyście się, że nazwisko pana Zawiszy Czarnego, jak go jego ziomkowie nazywają, jest w całym świętym państwie rzymskim tak samo znane i głośne, jak imię przesławnego Jana z Aragonii we Francji i Hiszpanii. Ale wam zdaje się, że świat kończy się z Alpami. Rozumie się, że po drugiej stronie Alp nie ma rycerstwa, czyli ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo Boże. Wyrwał się jakiś młokos ku powiększeniu wesela kompanii. To wszystko przecież barbarowie. Barbarowie, dzicz nie mająca wyobrażeniu o szlachetnej sztuce rycerskiej, zawtórował mu pan de Lezniak. Nie widziałem jeszcze w szrankach barbarzyńców ze wschodu. Zobaczysz ich jutro i zdziwisz się. Rzekł pan de Olenzak poważnie. Zdziwię się, ale wesoło, bo ujrzę niedźwiedzie udające żonglerów. Do jakiej nacji należy twój Zawisius, czy jak mu tam inaczej? Tfu, co za przezwisko. Z ziemi Polonów wyrósł ten rycerz jako dąb wspaniały. Poloni? A cóż to za jedni? Scyty? Turki? Huny? Polonowie wyznają tak samo jak my świętą wiarę rzymską. Czczą tak samo jak my Matkę Bożą i należą tak samo jak my do wielkiej rodziny katolickiej. Patrz, nic o takiej nacji nie wiedziałem, nie słyszałem nigdy, mówił pan de Lezniak szczerze zdumiony. Ale mimo jej przynależności do naszej rodziny katolickiej nie uwierzę nigdy, aby z tak nieznanego narodu mógł wykwitnąć godny współzawodnik Jana Aragońskiego. Skądże mężowie z Dalekiego Wschodu mogą mieć wyobrażenie o sztuce rycerskiej, która jest dziełem zachodnich ludów chrześcijaństwa? Gdzież mieli się nauczyć tej sztuki szlachetnej, polegającej więcej na zręczności i znajomości praw naszego zakonu niż na sile? Miłość przygód miotała tobą po świecie, jak wichura miota okrętem na bezbrzeżnym morzu i dlatego wiesz więcej od nas. Opowiedz nam nieco o owym nieznanym narodzie Polonów. Pan de Olenzak mówił, nacją nieznaną jest naród, który złamał potęgę wielkiego zakonu krzyżackiego. Byłem na strasznym polu grunwaldzkim, widziałem rycerzów polskich przy robocie i aczkolwiek, jak wam wiadomo, uszy moje rozwesela zawsze szczękoręża, nie chciałbym się spotkać po raz wtóry z mieczami polskimi. Wszystko na tym świecie toczy się kołem, szlachetni panowie. Zachodnie ludy chrześcijańskie gnuśnieją. Zbroja zaczyna nam już ciężyć, honor rycerski płowieje, nawet pieśni o czynach bohaterskich przestajemy chętnie słuchać. Nasze dawne cnoty przechodzą na innych, na świeższe, młodsze narody, przeto radzę wam nie lekceważyć jutrzejszego przeciwnika Jana Aragońskiego. Tak sądzisz? Nic nie sądzę. Wiem tylko, że ów Zawisius Niger, który was tak bawi, jest najznakomitszym rycerzem narodu polskiego. I nie tylko sztuką wojenną świeci pan Zawisius jako promienne słońce wiosny, także cnotami rycerskimi. Jego słowo waży tyle, co czyn dokonany. Polegam, jak na Zawiszy, mówi się w Polsce i na Węgrzech. Jeszcze się panowie prowansalscy sprzeczali pod Złotym Aniołem o wyższość rycerstwa zachodniego nad wschodnim, kiedy się do placu turniejowego za miastem zbliżało dwóch mężów otulonych w długie płaszcze. Księżyc posuwał się już ku środkowi pogodnego, błękitnego nieba, sypiąc tak obficie na uśpioną ziemię tumany srebrzystego pyłu, iż można było doskonale odróżnić najdrobniejszy kamyczek. W blaskach jego rysował się wyraźnie plac gonitwy, udeptany starannie, wysypany białym piaskiem, otoczony zewsząd mocnym płotem. Dwaj mężowie, zbliżywszy się do płotu, oparli na nim ręce i przypatrywali się uważnie placowi. Tak badał każdy wytrawny rycerz w przeddzień rozprawy orężne miejsce, na którym miał się zmierzyć z przeciwnikiem. Wiele bowiem zależało od położenia wybranego placu, od kąta, pod jakim słońce padało na pole walki i od starannego lub niedbałego udeptania ziemi. Zdaje się, że wszystko w porządku, odezwał się po polsku jeden z mężów, słusznego wzrostu brunet. Jego twarz była tak śniada, iż wydawała się w świetle widmowo blada. Ludzie nasi czuwali nad robotnikami miasta, rzekł drugi mąż. Tym chełpliwym południowcom nie można ufać. Nie sądzę, by nasi gospodarze chcieli korzystać z naszej nieznajomości miejsca. Jan Ragoński jest tak pewny zwycięstwa, iż nie uważał nawet za potrzebne rozpatrzyć się w położeniu placu. Zabawia się on dotychczas pucharem i podrwiwa sobie z zuchwałych barbarzyńców wschodu. A ty, Zawiszo? Zawisza Czarny spojrzał w niebo, milcząc czas dłuższy. Ja, gdy czuję pod sobą konia, a miecz przy boku i kopię w garści, robię co trzeba i jak umiem. Resztę zostawiam łasce Bożej, odpowiedział. Najsprawniejszy rycerz może runąć zdrowotnie na ziemię, jeżeli taka będzie wola Najwyższego. Bo jeżeli się czujesz znużonym, daleką wszak odbyliśmy drogę, albo jeżeli nie jesteś zupełnie pewny oka i ręki, bo już dawno nie harcowaliśmy w szrankach, zrzeknij się może lepiej zaszczytu potykania się z Janem Aragońskim. Nie zapominaj, że to najznakomitszy rycerz chrześcijaństwa i że jutro kwiat całego rycerstwa będzie świadkiem i sędzią twojej sztuki, naszej sztuki. Byłby to dla naszego narodu wielki ból, gdybyś ty, Zawiszo, któryś jeszcze nikomu nie uległ, znalazł się jutro pod kolanami tego pysznego Aragończyka. Namyśl się dobrze. Jeszcze czas. Już się namyśliłem, rzekł Zawisza. Wiem bardzo dobrze, że Jan Aragoński włada koniem, tarczą, mieczem i kopią jak nikt w całym chrześcijaństwie. Właśnie dlatego chcę się z nim zmierzyć. Rzucęli go pod swoje stopy, wówczas spadnie mój zaszczyt na całe nasze rycerstwo. Ulegnę Aragończykowi, wówczas będzie wstyd mniejszy, albowiem hańbą nie jest porażka zadana przez mistrza. Ale dziwno mi, skąd w tobie ta nie twoja obawa. To obce twojemu sercu wahanie. Nie widziałem dotychczas nigdy Jakuba Habdanka z góry namyślającego się wobec siły przeważnej. Szliśmy obaj zawsze, tam, gdzie można było głowę zostawić na polu. Ciężej rycerzowi zostawić na polu cześć niż głowę. Węgrzynkowie i Niemiaszkowie, zazdroszczący tobie sławy rycerskiej i przyjaźni cesarskiej, zapaliliby z radości świętemu Jerzemu 1000 świec woskowych w katedrze perpiniańskiej, gdyby Jan Aragoński oparł kolano na twojej piersi. Wiesz, jak nas miłują. Zielenieją z zawiści, że cesarz Zygmunt wyróżnia ciebie z całego rycerstwa świętego państwa rzymskiego. Nikt nie zmusza cię do gry niebezpiecznej, możesz się jeszcze cofnąć, wymówić się znużeniem. Już się nie cofnę, albowiem nie zasługuje na wieńce sławy, kto nie sięga po nie, choćby tam, gdzie śmierć czyha na odważnych. Nie przekonasz mnie, Jakubie. Milcząc, wracali do miasta. Katedra perpiniańska była dziś całą noc otwarta, aby umożliwić rycerzom modlitwę przed rozprawą orężną. Kiedy Zawisza Czarny wszedł do katedry, klęczało już kilku rycerzów przed wielkim ołtarzem. On wsunął się w samotny kąt w bocznej nawie i przycisnąwszy ręce do piersi, skupiał myśli rozproszone gwarem dnia. Zdawał sobie doskonale sprawę z doniosłości jutrzejszego turnieju. Jeśli zwycięży, to nie zwycięży on, lecz rycerstwo polskie, lekceważone przez ludy zachodnie. Wiedział, że Prowansja i Aragonia były kołyską sztuki rycerskiej. Z tej szczęśliwej, pogodnej, wesołej ziemi wykwitli pierwsi sztukmistrze szermierstwa i pierwsi trubadurowie. Tu rodził się przez lat 300 każdy szlachcic mistrzem miecza i tarczy. Stąd rozpłynęły się kołem szerokim po całym chrześcijaństwie prawa szlachetnego zakonu i pieśni wytwornych śpiewaków. Jak pobożny pielgrzym ciągnie do miejsc słynących cudami, tak ciągnął Zawisza, syn najmłodszego w rodzinie rzymskokatolickiej narodu, do tej kołyski rycerskości owianej sławą kilku wieków, legendową sławą tajemniczych stróżów świętego Graala. I na tej przesławnej ziemi miał sięgnąć po wieniec zwycięzcy w walce z najznakomitszym szermierzem Francji i Hiszpanii. Pochylił głowę nisko, dotknął czołem zimnej posadzki i modlił się całą szczerą, wierzącą duszą uczciwego człowieka. Był on rycerzem wedle modły pierwszych twórców zakonu. Jak oni, niósł i on wysoko sztandar honoru męskiego, tak słowny, tak prawy, tak zawsze prostą idący drogą, iż jego uczciwość stała się przysłowiem. Jak oni, śpieszył i on wszędzie, gdzie ojczyźnie, chrześcijaństwu, słabym, uciśnionym, groziły złość i przewrotność, nie wyciągając nigdy ręki po zasłużoną nagrodę. Jak oni, szukał i on przygód, walki. Wypolerowany na świetnym dworze króla węgierskiego i cesarza rzymskiego Zygmunta, był równie biegły w sztuce rycerskiej jak w dwornych obyczajach. Książką się nie brzydził i tajemnice statystyki przyswoił sobie. Bardzo roztropny był w radzie. Niejednokrotnie brał udział w ważnych poselstwach i wywiązywał się z nich zawsze ku zadowoleniu Jagiełły i Zygmunta. Król polski i cesarz niemiecki obsypali go zaszczytami. Nie szczędzili mu beneficjów, ale jego serce rycerskie cieszyły najwięcej przewagi odniesione w szrankach lub w krwawym boju. Dotąd nie mógł się nikt w Polsce, na Węgrzech i w Cesarstwie Rzymskim pochwalić, iż widział jego męskie oblicze zbielone bladością wstydu czy klęski. We wszystkich bitwach walczył zawsze w pierwszym szeregu. Ze wszystkich turniejów wychodził zawsze zwycięzcą. Gdyby do wieńców zdobytych w różnych krajach mógł dołączyć laur zasłużony na ziemi ojczystej rycerstwa, aż się zarumienił na samą myśl takiego triumfu. Ale szybko odżegnał myśli próżne. Jeżeli kto to wiedział, on, mistrz nad mistrze, iż nikt nie może przewidzieć wyniku walki. Drobna przeszkoda, potknięcie się konia, pękający popręg, niespodziewany kurcz ręki odbierają często najsprawniejszemu rycerzowi spokój i przytomność. Przeto modlił się z całą pokorą wielkiego mistrza, znającego trudności swojej sztuki, do świętego Jerzego, prosząc go o pomoc. Nie obiecywał mu świec woskowych ani mszy zakupionych w klasztorach perpiniańskich, lecz ślubował mu wierną służbę i dozgonne posłuszeństwo prawom zakonu rycerskiego. Pobłogosław mojej kopii i mojemu mieczowi, święty Jerzy, albowiem kopia moja i mój miecz błysną zawsze tam, gdzie ich wezwie święty Kościół katolicki, wdowy, sieroty i wszelacy skrzywdzeni.
Zapraszamy do reklamy.